Oferujemy nie tylko lepsze zarobki, lepsze świadczenia socjalne, lepsze godziny pracy. Mamy też lepszą pogodę, lepsze jedzenie i krótszą drogę do Polski. W ten sposób reklamuje się Szpital Uniwersytecki w Düsseldorfie. Szpital ma 100 etatów wolnych od zaraz. Większość miejsca mogą objąć osoby nieposiadające niemieckiego obywatelstwa. Tak wygląda konkurencyjna walka o Polaków z Wielkiej Brytanii. Straszakiem jest tutaj Brexit. Tylko w samych niemieckich szpitalach niedostatki szacuje się nawet na 70 tysięcy osób. Na ile to kłopot dla Polski i co zrobić, aby nie przegrać walki o Polaków z Wielkiej Brytanii? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Europie brakuje rąk do pracy. Zaczęła się międzynarodowa walka o imigrantów, polskich imigrantów z Wielkiej Brytanii po Brexicie. Niemcy liczą na polskie pielęgniarki, polskich lekarzy, ale nie tylko. W samych szpitalach niedostatki szacuje się tam na 70 tysięcy osób. Pracowników w Niemczech brakuje niemal w każdej branży. Instytut Badań Pracy w opublikowanym w tym miesiącu raporcie określa liczbę wolnych miejsc pracy na prawie 1,5 miliona w samych Niemczech. Intensywne kampanie rekrutacyjne prowadzi niemiecka kolej, firmy motoryzacyjne, firmy technologiczne, a ogłoszenia o poszukiwaniu personelu są częstym widokiem na witrynach sklepów, piekarni, a także na służbowych samochodach małych i średnich niemieckich firm. Na ile ta intensywna walka o pracownika, o polskiego pracownika, który jeszcze jest w Wielkiej Brytanii, ale być może boi się Brexitu i będzie chciał zmienić miejsce zamieszkania, na ile jest kłopotliwa dla nas? No i co robić, by tej walki nie przegrać?
Ten chleb tam rzeczywiście jest okropny w Anglii.
Marek Lewandowski.
Który był tam dwukrotnie i pracował, to do tej pory się do tego nie przyzwyczaił.
No i ale już jest tak, argument, żeby się przenieść.
Tak, tak, ale już tak zupełnie na poważnie. Dopóki istnieją w ramach Unii Europejskiej tak strukturalne nierówności, jakie mamy dzisiaj, niby na jednolitym rynku, przecież mamy swobodę przepływu kapitału, swobodę działalności gospodarczej, a nie poszedł za tym jednolity rynek pracy, to dopóty będziemy mieli takie sytuacje i każdy, szczególnie ci, którzy już wyjechali, przełamali tę psychiczną barierę, odważyli się kiedyś wiele lat temu, mało tego, to nie są już wyjazdy pojedynczych osób, tylko to są całe rodziny, to są rodziny, które zostały założone tam na uchodźstwie, tak można to powiedzieć. Więc oni już nie mają żadnych barier, a w tej chwili też nie mają specjalnie żadnych argumentów, żeby chcieć tu wracać. Poza rodziną, środowiskiem, przyjaciółmi. Więc nie sądzę, żebyśmy byli w stanie czymkolwiek dzisiaj przekonać tych pracowników. Zresztą myślę, że pan prezes, który dużo lepiej wie, z racji prowadzonej działalności, pewnie to potwierdzi. Natomiast ja z takich rodzinnych obserwacji, większość mojej rodziny wyemigrowała do Norwegii, do Holandii. Absolutnie dla nich Polska jest w sercu, natomiast mogą pracować w każdym miejscu na świecie, nie mają żadnych oporów, a tym, co determinuje ich decyzję, jest korzyść dla rodziny, dla dzieci, dla najbliższych.
No opowieść o polskich pielęgniarkach to taka niekończąca się opowieść. Od wielu, wielu lat zresztą się toczy. I pewnie będzie się jeszcze toczyła wiele lat. I to, o czym pan tutaj mówił, rzeczywiście ma swoje takie znaczenie, ale tu już bardziej na zasadzie takiego historycznego, więc wręcz uwarunkowania. My cały czas mówimy, jakie to będzie miało znaczenie, zadajemy sobie takie pytanie, ale to jest problem, który raczej nas nie będzie dotyczył. To jest problem rzeczywiście sprytnie potraktowany przez pracodawców w Niemczech, aby pracowników, prawdopodobnie ta akwizycja nie jest tylko skierowana do Polaków, również pewnie do obywateli z Rumunii, Bułgarii, pewnie z innych krajów, które mogą się poczuć zagrożone po Brexicie. Natomiast wydaje się, że nie będzie to miało istotnego znaczenia. znaczenie, jak tylko być może pogorszenie sytuacji u nas, w związku z tym, że rzeczywiście troszeczkę łatwiej jest myśleć o jednej granicy i wyjeździe za jedną granicę, aniżeli o wyjeździe nieco dalej, chociaż te odległości i tak są nie w tej chwili zminimalizowane w związku z techniką.
Zatem ceny samolotów, przemieszczania się, to jest zupełnie świat dzisiaj, nie?
Dokładnie, natomiast żeby w sprawie oddać jakąś rację bez takich naprawdę dynamicznie podjętych decyzji rządowych w zakresie nasycenia polskiego rynku pracownikami usług medycznych, mówię tutaj szeroko pojęty, już nie tylko paniami pielęgniarkami, ale technikami i osobami, które wspomagają ten system, kierując się na Ukrainę i na Białoruś, gdzie te bariery językowe często nie istnieją. Nie istnieją. Niedostrzeżenie tej kwestii, no po prostu ten problem będzie narastał i to ta opowieść o polskich pielęgniarkach, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, no będzie miała swój tragiczny finał. To widać już w tej chwili i naprawdę my współpracujemy z wieloma osobami z tej branży i niestety wymiany kadr nie ma. Dochodzimy do pewnego wieku i okazuje się, że młodzi ludzie mając umiejętności językowe, no naprawdę nieporównywalnie łatwiej decydują się na wyjazd niż poprzednio. Jak...
Tu jest jeszcze jeden problem. Przerwę pani redaktor, żeby dokończyć ten wątek. Bo jest wiele miejsc w Polsce, gdzie pielęgniarką, ale nie tylko, innym pracownikom medycznym czy niemedycznym pracującym w służbie zdrowia oferuje się naprawdę niezłe warunki. One w wielu miejscach są naprawdę takie, które jeszcze jakiś czas temu były trudne do wyobrażenia. Moja córka studiuje właśnie pielęgniarstwo, za 2-3 lata zostanie pielęgniarką i ona zwraca uwagę też na coś innego. Na dramatyczną atmosferę i relacje wewnątrz szpitali, placówek panującą wewnątrz Polskiej Służby Zdrowia, która też potrafi skutecznie zniechęcić do podejmowania pracy tutaj w Polsce na miejscu, bo nie żyjemy na bezludnej wyspie. Ma koleżanki, kolegów, znamy wiele osób, które wyjechały i pracuje i to, co oni mówią o standardach pracy, o w ogóle samym podejściu do pielęgniarki,
otoczeniu,
to są
całe...
dwa różne światy. Tam pielęgniarka to jest instytucja, to jest ktoś niezwykle odpowiedzialny, ważny, który jest obudowany też mniej wykwalifikowanymi pracownikami. Nie to, co w Polsce, gdzie marnotrawi się też ten potencjał pielęgniarek, które są wykorzystywane do rzeczy, już pomijam kwestie kontraktów, ilości godzin, które muszą pracować i tego wszystkiego, co się
z tym łączy. Ale pielęgniarki zajmują się też sprawami, którymi normalnie w innym kraju by się
nie zajmować.
No ale właśnie wracam do tej kwestii, że właśnie może nieco mniej pielęgniarek, albo ten stan ilościowy pielęgniarek, który w tej chwili jest obudowany dodatkowymi pracownikami, którzy mogliby wspomagać funkcjonowanie jednostek służby zdrowia, no mogłoby nam trochę ulżyć. W tej chwili to, o czym pan wspomina, te instytucje, które kształcą się w Polsce, wyjeżdżają naprawdę systemowo. Są agencje, które rekrutują wprost w organizacjach medycznych, u operatorów medycznych.
I pomagają
na korytarzach,
wyjechać z całą
organizują
rodziną.
Wszystko, dostając pieniądze od agencji zatrudniających te osoby w poszczególnych krajach. Więc no nie wiem, wydaje się, że naprawdę za chwilę staniemy przed poważnym dylematem i problemem, że będziemy już mieli niezłą infrastrukturę, a nawet będziemy mieli pieniądze na usługi i świadczenia medyczne, bo tak naprawdę ta odpowiednia dystrybucja mogłaby nam zapewnić trochę więcej szczęścia w tych usługach, ale problem ludzki jest coraz poważniejszy, naprawdę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc.
Podam przykład, to nawet z dzisiejszego dnia, problem z zarejestrowaniem się, znaczy nawet nie zarejestrowaniem się, tylko z kupnem usługi jednodniowego holtera. Od 2 tygodni trzeba czekać do nawet 2 miesięcy, jeżeli chce się iść prywatnie, więc to już tego typu problemy zaczynają nas dosięgać w sytuacji, kiedy, jak pan prezes mówił, zaczyna nas powoli być stać na to, żeby skorzystać z usług prywatnie, ale co z tego, jak nie ma ludzi, którzy by tę usługę wykonali. I powiem szczerze, że czytając artykuł, który panom też rozesłałam a propos tych wszystkich niemieckich zachęt do pracy właśnie w tym kraju, to na początku zastanawiałam się, obawiałam się tego, że część Ukraińców od nas wyjedzie, kiedy Niemcy otworzą się na rynek ukraiński, na ukraińskich pracowników, a tu wygląda na to, że my powinniśmy się bać nie o Ukraińców, tylko w ogóle o naszych bardzo dobrze wyspecjalizowanych młodych ludzi, specjalistów z różnych branż, którzy no, mogą bez żadnego problemu tam wyjechać. A jak zasypać tę lukę u nas?
Jest ogromna przepaść pomiędzy pracą Ukraińców w Polsce, a w Niemczech, dlatego że kulturowo, językowo Ukraińcy są tutaj bardzo blisko i bardzo dobrze się u nas czują. Niemcy to już jest zupełnie inny kulturowo, językowo świat i to dla wielu naprawdę jest bariera, ale też pamiętajmy, że ukraińska gospodarka już nie wytrzymuje takiego odpływu pracowników z ich rynku, bo to też nie jest mały kraj i obszarowo. Kraj objęty wojną, gdzie służba medyczna i pielęgniarki i te wszystkie profesje, one też są tam niezwykle potrzebne i też deficytowe. Jedyną drogą jest, i to jest długofalowa niestety, długofalowy proces, ujednolicanie rynku pracy. Dopóki będzie taka różnica ciśnień, jaką mamy dzisiaj, mówię tu w przenośni, czyli takie dysproporcje w zarobkach pomiędzy bardzo nieodległymi przecież miejscami. Często przywołujemy tu Lidla, który po stronie niemieckiej płaci czterokrotnie więcej kasjerce niż po stronie polskiej, a to jest czasami tylko parę kilometrów różnicy. Więc dopóki te relacje nie będą łagodzone, ale to jest
ale
proces.
Ale to się tego tak nie da wyłagodzić, bo my mamy do czynienia po prostu z różnymi światami, z różnymi potencjałami gospodarek. No jeżeli słyszymy, że gospodarka Niemiec, Republiki Federalnej Niemiec po prostu po raz kolejny odkłada sobie na półkę chyba w tej chwili około 60 miliardów euro.
My
mamy deficyt, ale od 6 lat. Tak? To co jest w tej chwili łatwo sobie policzyć, że po prostu te 1,5 miliona etatów z różnych branż zostanie spokojnie zagospodarowane i ta oferta pracy, ona ma podstawy i ekonomiczne, ale też i będzie zasilana po prostu w różnych, z różnymi możliwościami wspomagającymi.
I
po
Unia
prostu
Europejska
są na to pieniądze.
Nie zakwestionuje nielegalnej pomocy publicznej.
Oczywiście, pewnie tak. Natomiast dodatkowo naprawdę tutaj nie powinniśmy się wzbraniać, ale też i jasno sobie powiedzieć, polska gospodarka w niektórych branżach, szczególnie tych usługowych, absolutnie musi skorzystać z siły pracowników po prostu przyjeżdżających danych. Te fale są po prostu czymś naturalnym. To jest kwestia badania potencjału gospodarki i chłonności, która w każdym razie, mimo tego, że to są odległości kilometrowe.
Chociaż to się dzieje, panie prezesie, bo robiąc całkiem niedawno badania okresowe, badała je pani doktor Ukrainka, okulistka, więc to już słychać, widać, słychać przy
chociaż
kasach.
Chociaż to
widać.
Też nie jest,
ale to nie jest takie proste. I to właśnie jest kwestia też przejścia wielu, wielu testów, egzaminów dla pani doktor Szacun, ale to nie jest takie proste. Lobby lekarskie pilnuje swego. Tak jest na całym świecie. To nic nadzwyczajnego. Niemniej jednak też trzeba wiedzieć, że również i bez tej pomocy wykwalifikowanej kadry medycznej wyższego szczebla też będzie poważny problem. Jak
no tu
mówię,
pan prezes mówi, że jest pan z branży. Ja takiej wiedzy nie mam, ale ze smutkiem przyjmuję to, co pan mówi, bo to jednak pokazuje, że te problemy są coraz poważniejsze i one będą też istotną barierą rozwoju dla naszej gospodarki.
A że nie wspomnę, że jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje i tej pomocy medycznej będzie nam potrzeba coraz więcej. Pomocy przy seniorach, również takiej opiekuńczej, też będzie potrzeba.
To oczywiste, ale
nie wygląda to kolorowo.
Panie redaktor, ale my w porównaniu do tych krajów, szczególnie starej piętnastki, jeszcze jesteśmy troszeczkę w innym miejscu i oczywiście idziemy szybkim krokiem w tym kierunku, do którego te społeczeństwa doszły, ale jednak to jest jeszcze spora różnica, więc my się starzejemy, ale nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, co te kraje zachodnie. Niemcy nawet tu przywołane też te proporcje są dramatycznie słabe, jeszcze gorsze w Holandii, już pomijam to, że w Holandii.
Tak, ale to na razie oni wysysają naszych pracowników i my tutaj mamy problem z tym.
Tak jest.
Zmieniamy temat. Zakaz handlu w niedzielę.
Ograniczenie.
Dobrze. Niech będzie ograniczenie handlu w niedzielę.
Panie redaktor, bo to jest poważna różnica. Zakaz od razu powoduje reakcję, bunt. No jaki zakaz? W Polsce w niedzielę
jak
można...
Tak, że w niedzielę do tych...
Można handlować w wielu miejscach.
Wracamy do tematu. Tak, ograniczenie handlu w niedzielę może ograniczyć wzrost polskiej gospodarki, pisze w raporcie największy polski bank PKO BP. Zdaniem jego analityków zamknięcie sklepów może przełożyć się na obniżenie dynamiki produktu krajowego brutto w tym roku o 0,5 punktu procentowego. Według raportu jedna niedziela niehandlowa ogranicza wartość sprzedaży detalicznej o 1,1%. Przeciętnie w miesiącu obowiązywania ograniczenia handlu w niedzielę w okresie marzec 2018 styczeń 2019 sprzedaż była niższa o 2,3%. W raporcie przeanalizowano dzienne dane za okres od wprowadzenia ograniczenia handlu do końca stycznia, a następnie porównano je z analogicznym okresem rok wcześniej, żeby wyeliminować silne wahania występujące w zależności od pory roku i dnia tygodnia. Co więcej, pieniądze, których nie wydajemy, one są oszczędzane, ale też nie wydajemy ich nigdzie indziej. No i ten raport ekonomistów Polskiego Dużego Banku PKO BP nie wygląda tak kolorowo.
Może ja zacznę, jeśli pan prezes pozwoli, bo to jest trochę przytyk do naszego podwórka, ponieważ Solidarność była jednym z istotnych elementów tego całego projektu, który został wprowadzony w zeszłym roku. Po pierwsze, czekamy na twarde dane przede wszystkim GUS-u i Eurostatu, bo one prowadzone tą samą metodą będą dawały możliwość porównania tego, co było wcześniej i tego, co jest dzisiaj. Dlatego, że w zależności kto po jakiej stronie barykady stoi, używa różnych argumentów. Polska Izba Handlu, która nie ma u siebie zbyt wielu małych sklepów, bo ma markety takie mniejsze, ale sporo, wskazuje jedne badania, które co ciekawe Centrum Monitoringu Rynku oni przywołują najczęściej. Co ciekawe pokazuje to badanie tego operatora, że sklepów małych upadło w ubiegłym roku mniej niż w 2017. To jest niewielka różnica, ale jednak. Mamy raport Eurocashu, który mówi, że pozycja małych rodzinnych sklepów się umocniła i są obok dyskontów jedyną branżą, która ma dobrą perspektywę rozwoju, a Eurocash to jest ta spółka, ta firma giełdowa zresztą, która zaopatruje właśnie małe sklepy i mają wiedzę źródłową. Tutaj mamy szacunki, przypuszczenia i porównujemy to do roku 2017, który był rekordowym rokiem, jeśli chodzi o handel, dlatego że to był po pierwsze pierwszy rok pełnego funkcjonowania 500+. Przypomnę, od kwietnia 2016 roku wszedł ten projekt. Po nadrobieniu zaległości, myśmy często dyskutowali o skutkach tego programu 500+, analizowaliśmy różne dane, okazało się, że 2017 rok to był wielki boom na AGD, gdzie były wymieniane i meble, i AGD, i sprzęty. To był wielki boom turystyczny, który się objawił w lipcu, sierpniu i był absolutnie rekordowy. 8% wzrost sprzedaży w lipcu 2017 roku był nienotowany od wielu, wielu lat. Więc porównujemy rok 2018 do bardzo dobrego roku 2017 i to ciągle porównujemy na zasadzie różnych wycinkowych danych z różnych miejsc. Dlatego ja bym był po pierwsze ostrożny w wyciąganiu zbyt daleko idących wniosków z tego, co mówi PKO BP, analitycy, bo tam, jak pani redaktor przytoczyła, są same przypuszczenia. I generalnie on skłania się do tego, że urosło, ale nie tak, jak według nas powinno urosnąć.
No, że gdyby nie ograniczenie handlu w niedzielę, to urosłoby bardziej.
Zweryfikujemy to, jak pojawią się dane GUS-u i Eurostatu.
Tak, myślę, żeby nie było, ja nie jestem zwolennikiem pracy w niedzielę i takim szerokim otwarciem tego rynku, ani też nie jestem zwolennikiem zamykania, czy też ograniczenia handlu w niedzielę, ale wydaje mi się, że warto by się było nad tym zastanowić, czy takie dość centralne regulacje ustawowe czy rozporządzeniowe mają sens, bo trochę inaczej wygląda kwestia zapotrzebowania na handel w mniejszych miejscowościach, trochę w większych, trochę inaczej ten handel chodzi w miejscowościach turystycznych, trochę inaczej przy granicy. My tak jakoś staramy się to wszystko powyrównywać, a okazuje się, że na przykład problemem jest, i to jest dość oczywista informacja, która do nas dociera, handel przegraniczny, który jest stosowany wszędzie na świecie, naprawdę wszędzie na świecie i w Europie również. Bardzo poważnie przeżywa kwestie właśnie ograniczania handlu w niedzielę. Natomiast są kraje, w których ta kompetencja należy do gmin i gminy sobie same regulują, czy chcą mieć otwarty jeden duży sklep, czy galerię, czy też dwie, ze względu na przykład na okresową kwestię związaną z odwiedzaniem cudzoziemców. Ja na przykład widzę, że istnieje istotna korzyść, gdyby, nie wiem, od maja do października można było jednak uruchomić co niedzielę kilka galerii, ponieważ wielu turystów błąka się po starów co ostatnio z Norwegii, z Danii, szuka jakiegoś tam rozwiązania. Chętnie dokonałam jakichś zakupów.
Spadła liczba Szwedów
i tak dalej.
Tutaj oczywiście. Ze względu na ograniczenia.
I w związku z powyższym mam taki postulat, żeby być może, nie wylewając dziecka z kąpielą, bo każdy ma swoje racje i związki zawodowe mają swoje racje i pewnie państwo również, natomiast te kompetencje przekazać szerzej gminom, które mogły podejmować własne, samodzielne decyzje, budując własne budżety i dbając o to, czy rzeczywiście istotnie potrzeby są takie, a nie inne. One najlepiej monitorują te kwestie.
Pan prezes zwrócił uwagę na niezwykle ważną kwestię, która w tej całej dyskusji o handlu jest pomijana.
Na przykład w Hiszpanii.
Możemy iść dalej. We Francji na postawienie sklepu powyżej 400 metrów potrzeba zgody dwóch sąsiednich mairostw. W Niemczech izb gospodarczych regionalnych, które analizują, czy Gerhard i Hans, jak mają sklepy, jak pozwolimy postawić market, to czy oni nie będą mieli problemów. U nas samorządy poszły na całkowicie wolną amerykankę, wydają zezwolenia w sposób absolutnie nieograniczony, a to ekspansja dyskontów jest główną przyczyną problemów małych sklepów. I ta cała dyskusja, panie prezesie i pani redaktor, toczy się właściwie o to, co jest skutkiem ograniczenia handlu w niedzielę, a co nie jest. I ze smutkiem muszę stwierdzić, że w wielu przypadkach naciąga się fakty po to, żeby uzasadnić tezę, że to wina ograniczenia handlu, a w ogóle abstrahuje się od tego, co się działo przez ostatnich kilkanaście lat, bo po kilkanaście tysięcy sklepów pada nam co roku.
Czy kompromis będzie możliwy? Jakiś?
Ale my zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy i dyskusje. My nigdy nie byliśmy doktrynerami. Poza tym przypominam, jak wprowadzaliśmy ograniczenie handlu. To była dwuletnia dyskusja, projekt obywatelski, a nie jakiś tam poselski przepychany kolanem szybko. W Komitecie Obywatelskim projektu ustawy było kilkadziesiąt organizacji, także z branży handlowej, więc myśmy nigdy do tego nie podchodzili.
Ale ja sobie przypominam sposób procedowania tych kwestii.
Prawo i Sprawiedliwość popsuło ten projekt, zrobiło z tego coś zupełnie innego niż
pewnie do dyskusji będziemy wracać, bo jak słyszą państwo, temat rzeka. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Roman Walasiński, prezes Swissmed, Basia Kopaczewska. Program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.